Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. 1 marca czcimy pamięć żołnierzy wyklętych, ludzi, którzy w obliczu nowej sowieckiej okupacji nie złożyli broni. Byli wśród nich cichociemni, byli weterani Armii Krajowej, ale byli też młodzi ludzie, którzy pierwszy raz chwycili za broń. Sowieci i komuniści nie dali im wyboru. Wielu zginęło w boju, wielu czekał strzał w tył głowy w ubeckich katowniach. Taka była cena za miłość do wolnej Polski. W naszym magazynie będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan Stanisław Płużański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A rozmawiać będziemy o żołnierzach wyklętych. Jak co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak ich nazywamy, tych żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli najdłużej o wolną Polskę, kontynuowali walkę. I od tego właśnie chciałbym rozpocząć naszą rozmowę. Żołnierze wyklęci to tak naprawdę tacy sami żołnierze, jak ci, którzy walczyli w 1939 roku z Niemcami i po 17 września także z Sowietami, ci sami, którzy w czasie okupacji walczyli z Niemcami, ale także z sowiecką partyzantką, ci sami, którzy walczyli i ginęli, walcząc z NKWD czy z Rosjanami na Kresach jeszcze w czasie II wojny światowej, a ci, o których dziś rozmawiamy, przetrwali najdłużej, walczyli, no jeszcze ostatni z nich zginął hen w 1963 roku.
Tak, na pewno tutaj mamy do czynienia z kontynuacją walki z okresu II wojny światowej, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że właśnie tak jak pan już wspomniał, duża część tych ludzi zaczęła walkę z nowym okupantem jeszcze przed końcem II wojny światowej. Jeszcze w 1944 roku na Kresach Wschodnich można właśnie już mówić o podziemiu antykomunistycznym, o podziemiu antysowieckim, właśnie o żołnierzach wyklętych.
No to od razu taki przykład, żeby pokazać Państwu jeden życiorys, który jak w soczewce skupia wszystkie te właśnie wydarzenia. Maciej Kalenkiewicz, Kotwicz, saper, żołnierz września, potem w oddziale wydzielonym majora Hubala, przerzucony do Londynu, jeden z twórców, pomysłodawców cichociemnych, skacze do kraju, tutaj toczy zażarte walki z jednym i z drugim najeźdźcą, traci rękę, Rosjanie się go bardzo boją, nazywają bezrukim majorem, ginie na Kresach Wschodnich pod Surkątami, to jest sierpień 1944 roku, kiedy jego koledzy walczą z Niemcami w Warszawie, już trwa powstanie. To pokazuje, że ci ludzie nie wybrali swojego losu, najeźdźcy zmuszali ich do podjęcia walki.
To prawda, tych przykładów jest zresztą znacznie więcej, zwłaszcza właśnie tych kresowych żołnierzy, którzy walczyli w 1944 roku, chociażby Mieczysław Niedziński, pseudonim Niemen, czy też Men, który był obrońcą Lwowa w czasie wojny, był żołnierzem Armii Krajowej, a właśnie już po wojnie był twórcą samoobrony ziemi grodzieńskiej i walczył jeszcze w późnych latach 40. Nie złożył broni, tak samo Czesław Zajączkowski-Ragner, czy Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, który od 1943 roku w zasadzie już nie tylko walczył z Niemcami i z litewskimi oddziałami kolaboracyjnymi, ale właśnie już prowadził w zasadzie tę walkę antysowiecką, ponieważ walczył z partyzantką radziecką, partyzantką sowiecką. I dla tych ludzi na Kresach Wschodnich to było najbardziej oczywiste, że ta walka musi być kontynuowana, że wróg ze wschodu jest tak samo niebezpieczny jak ten z zachodu. Dlatego właśnie to powstanie antykomunistyczne, które upamiętniamy nie tylko 1 marca, ale też cały rok w zasadzie pamiętamy o tych bohaterach, no to właśnie to powstanie rozpoczęło się właśnie na Kresach.
I skoro wspomniał pan o Łupaszce, ta jego słynna odezwa, nie jesteśmy żadnymi bandytami. On wspaniale tłumaczy, że oni biją się o wolną Polskę, która została sprzedana niejako komunistom i Sowietom.
Tak, a ta odezwa kolportowana w postaci ulotek w 1946 roku na Pomorzu, właśnie to już było 2 lata po tym, jak Łupaszka opuścił swoją ukochaną Wileńszczyznę, jak od 2 lat prowadził walkę właśnie z komunistami. Oczywiście warunki się zmieniły. Sytuacja zarówno geopolityczna, światowa, jak i krajowa uległa diametralnej zmianie. Te z nazwy przynajmniej polskie władze stwarzały pewne pozory normalności. Ludzie byli wyczerpani wojną.
Przecież ogłaszano nawet amnestie, które tak naprawdę służyły temu, żeby zidentyfikować tych wszystkich ludzi podziemia.
Tak, te hasła o tym, że właśnie demokracja ludowa, że w końcu właśnie przywracamy władzę ludziom. To wszystko jednak stwarzało, można powiedzieć, pokusę, żeby skorzystać z tego i po prostu spróbować chociaż normalnie żyć. I wielu z tych żołnierzy faktycznie podjęło próbę powrotu do normalnego życia. Przecież właśnie na przełomie 1944 i 1945 roku wielu z tych żołnierzy próbowało wrócić do domu, próbowało normalnie żyć, próbowało odłożyć karabin i po prostu zobaczyć, może coś z tej demokracji, może coś z tej wolności jednak uda się metodami niezbrojnymi wypracować w tej nowej rzeczywistości, no ale ta rzeczywistość szybko została zweryfikowana. Tu na przykład Hieronim Dekutowski-Zapora, Cichociemny, który w 1944 roku rozwiązuje swój oddział i rozsyła swoich żołnierzy do domów, już na początku 1945 roku jest z powrotem w lesie, a w lutym wznawia działalność zbrojną. Jest Józef Kuraś-Ogień, który przecież wchodzi w te struktury komunistyczne, nawet zostaje szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. On w kwietniu 1945 roku opuszcza ten posterunek i wznawia walkę. Zdzisław Broński-Uskok też podejmuje taką próbę, więc mamy tutaj całą plejadę osób, które były szalenie zasłużone, walczyły w Armii Krajowej, w batalionach chłopskich, w Narodowych Siłach Zbrojnych. Te osoby prawdopodobnie też już były zmęczone walką, jak całe społeczeństwo, ale po prostu ta rzeczywistość, którą zastali, ta komunistyczna rzeczywistość, nie dawała im wyboru. Tak samo jak były też z drugiej strony inne osoby, takie jak generał August Emil Fildorf, który od samego początku był nastawiony na prowadzenie dalszej pracy konspiracyjnej, czy nawet Leopoldo
Kuliński. Po rozwiązaniu Armii Krajowej przecież takie struktury zostały potajemnie stworzone.
Tak, Organizacja Niepodległość miała właśnie przejąć ciężar prowadzenia działalności podziemnej w kraju po rozwiązaniu Armii Krajowej, więc mamy tutaj ciągłość. Tak jak właśnie z Armii Krajowej przeszliśmy przez Organizację Niepodległość, która została dosyć szybko rozwiązana w wyniku między innymi aresztowania Nila czy Niedźwiadka, ale później organizacja nie przeszła w Delegaturę Sił Zbrojnych, później w Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Narodowe Siły Zbrojne razem z Narodową Organizacją Wojskową przeszły w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, więc tutaj były pewne zmiany strukturalne, pewne zmiany organizacyjne, ale ta ciągłość była zachowana cały czas.
Mówimy o tym, że komuniści i Sowieci nie dali tym ludziom wyboru. Oni śnili wciąż o wolnej Polsce, ale czasem ta ich walka przekształcała się też w walkę o własne życie. Do lasu szli nie tylko doświadczeni w bojach ludzie, o których przed momentem mówiliśmy, ale cała rzesza młodych, którzy po raz pierwszy sięgnęli po broń.
To prawda. Od pewnego momentu widać swoistą sztafetę pokoleń. Tutaj warto wspomnieć chociażby o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu-Roju, który to właśnie tą swoją działalnością powojenną odznaczył się legendą na północnym Mazowszu. Jego brat Roman Dziemieszkiewicz aktywnie działał w czasie wojny, a właśnie po wojnie przez te wszystkie lata jego młodszy brat kontynuował działalność po tym, jak Roman został zamordowany przez czerwonoarmiejców. To też jest wiele mówiące, więc tych młodych ludzi faktycznie dużo garnęło się do partyzantki, do lasu, czy też do innych organizacji podziemnych z prostego często powodu. Przecież ci ludzie ginęli w trakcie tej walki. Powstanie Warszawskie przyniosło tysiące ofiar nie tylko wśród cywilów, ale także żołnierzy. Cała akcja Burza oznaczała nie tylko krwawe walki z Niemcami, ale później wywózki ze strony Sowietów. Dziesiątki tysięcy ludzi zostały wywiezione i po prostu ci młodzi ludzie naturalnie ich zastępowali.
A trzeba przyznać, że Sowieci, by tak rzec, o wiele sprawniej rozbijali struktury polskiego podziemia. No bo mieli też mnóstwo agentów, ludzi, którzy uwierzyli im, uwierzyli w komunizm.
Tak, to widać, że po prostu Związek Radziecki, można powiedzieć kolokwialnie, szlifował te umiejętności przez całe swoje istnienie, ponieważ tak jak terroryzował swoich obywateli, tak jak musiał mieć rozbudowaną sieć agentów w swoim kraju, chociażby ze względu na liczne mniejszości narodowe. Tutaj po prostu oni byli faktycznie w tym znacznie sprawniejsi niż Niemcy podczas administrowania tymi terenami, więc sprawnie rozbijali różnego rodzaju organizacje podziemne. No i tutaj też bardzo dużą rolę odegrała wspomniana przez pana na początku instytucja amnestii. Amnestii, które powtarzały się cyklicznie, bo w 1945 roku była amnestia Radosława, w 1946 roku też ogłaszano amnestię, a największa po wyborach 1947 roku, z której faktycznie wiele osób korzystało, też próbując uznać, że może tym razem komuniści dotrzymają słowa. I tutaj też to pokazuje dramat tych ludzi, którzy kolejne lata musieli walczyć z jeszcze cięższym przeciwnikiem, w jeszcze trudniejszych okolicznościach. Wielu partyzantów, z którymi rozmawiałem, mówiło, że w porównaniu do tego, co się działo po wojnie, partyzantka z okresu II wojny światowej była jak obóz harcerski. Że po prostu to, co ich spotkało po wojnie, nie da się porównać z niczym innym.
Aparat sowiecki, aparat Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, NKWD, UB, te wszystkie siły rzucono przeciwko tym oddziałom, które stały się jak osaczona zwierzyna. Te niewielkie oddziały musiały być bardzo mobilne, uderzały szybko i musiały się natychmiast cofać, ale właściwie nie mieli żadnych szans.
Niestety to prawda. Przede wszystkim mieli przeciwko sobie największą armię świata, jaką była Armia Czerwona. Jeżeli w sytuacji, w której polscy komuniści nie dawali rady, zaraz wkraczały do akcji oddziały chociażby wojsk wewnętrznych NKWD, które brały udział w wielu walkach, chociażby nawet przegrana przez komunistów bitwa pod Kuryłówką, czy na Kresach Wschodnich, to wyłącznie z nimi walczyli żołnierze wyklęci, więc tutaj faktycznie był ten problem i to nawet widać, zwłaszcza w końcowym etapie tego powstania antykomunistycznego, kiedy przeciwko kilkuosobowym oddziałom partyzanckim kierowano do obław kilkuset żołnierzy, nawet do 1000. Więc tutaj naprawdę przewaga zarówno ludzi, sprzętu, w zasadzie wszystkiego, wszystko przemawiało na korzyść komunistów, a i tak żołnierze wyklęci przez tyle lat stawiali ten opór.
A 1 marca to znakomita okazja, by oddać im hołd i by wspomnieć wspaniałych ludzi, którzy o Polskę się bili, choć, tak jak mówimy, szans na zwycięstwo po tej II wojnie światowej w walce z okupacją sowiecką i z komunistami praktycznie żadnych nie było. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Stanisław Płużański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zaczynamy od prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, gdzie ukraińscy esesmani i nacjonaliści zabili ponad 850 Polaków. 18 lutego strona ukraińska wydała zgodę na prowadzenie tam prac poszukiwawczych. O znaczeniu uzyskanej zgody mówi pan doktor habilitowany Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa.
W Hucie Pieniackiej nigdy nie prowadziliśmy żadnych poszukiwań, a więc jest to pierwsza zgoda na to miejsce, którą otrzymaliśmy I to jest wyjątkowa sytuacja w tym sensie, że pojedziemy tam po raz pierwszy. Będziemy na tym miejscu dokonywać poszukiwań. Jesteśmy przygotowani do tego. Nasi historycy, pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji dokładnie dokonali kwerendy. Wiemy, w których miejscach te mogiły masowe się znajdują. A więc będziemy tam nie szukać po omacku, tylko będziemy w bardzo konkretnych miejscach ze swoimi ekipami pracować. Dlatego ta zgoda na prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, mam nadzieję, również zgody na ekshumację i ponowny pochówek już w poświęconej ziemi, będą już łatwiejsze, bo myślę, że w przypadku Huty Pieniackiej ta psychologiczna granica po stronie ukraińskiej już została przekroczona.
W Głubczycach odbyła się uroczystość odsłonięcia kolumny wolności zwieńczonej białym orłem. Monument stanął w miejsce zdemontowanego sowieckiego obiektu propagandowego. Mówi dr Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.
Głubczyce zostały dosyć hojnie obdarzone przez reżim komunistyczny, bo w 1945 roku na terenie miasta powstały dwa sowieckie obiekty propagandowe, które usunęliśmy w następstwie apelu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dzisiejszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, doktora Karola Nawrockiego. Ten apel skierowany do władz samorządowych w marcu 2022 roku spowodował, że władze Głubczyc życzliwie przyjęły naszą propozycję współpracy i 27 października 2022 roku usunęliśmy pierwszy obiekt propagandowy w Parku Miejskim, a 5 maja 2023 roku kolejny sowiecki obelisk, który na terenie Głubczyc się znajdował. Kolumna Wolności to inicjatywa, która kończy ten proces, ponieważ zgodnie z naszymi deklaracjami nie pozostawiliśmy Głubczyc bez godnego upamiętnienia i w miejsce tego pierwszego zburzonego obiektu w Parku Miejskim powstała Kolumna Wolności, dedykowana wszystkim naszym rodakom, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność i niepodległość Polski, a także swoją pracą, swoim talentem przyczyniali się do budowania siły i potęgi Rzeczpospolitej. To miejsce o bardzo ciekawej historii, ponieważ już Sowieci w 1945 roku wykorzystali stary niemiecki pomnik, pruskie upamiętnienie zwycięstw odniesionych w kolejnych wojnach w 1864 roku, w wojnie z Danią, w 1866 z Austrią i wojny prusko-francuskiej z lat 1870-71. Była więc to niemiecka kolumna zwycięstwa. Zburzona przez Sowietów, cokół wykorzystano do tego obiektu propagandowego, a my na tym właśnie historycznym cokole wznieśliśmy upamiętnienie w formie kolumny wolności zwieńczonej heraldycznym polskim orłem w koronie.
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych i Izba Pamięci Strzelecka 8 zapraszają do udziału w 6. już edycji ogólnopolskiego konkursu na scenariusz lekcji historii dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tytuł konkursu to Trudna pamięć. Do udziału w konkursie zaprasza dr Marta Milewska, kierownik Izby Pamięci Strzelecka 8.
Zgodnie z kryteriami wymienionymi w regulaminie konkursu, na przykład innowacyjność, interdyscyplinarność, oryginalność scenariusza, ale też zgodność z podstawą programową, merytoryczna poprawność treści scenariusza, upamiętnienie osób i miejsc związanych ze zbrodniami komunistycznymi, czy rozwijanie kompetencji kluczowych i stopień uwzględniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej oddziału IPN w Warszawie. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszenia udziału i załącznikami należy przesłać na adres organizatora do dnia 11 maja 2026 roku. Na zwycięzców czekają nagrody. Zapraszamy więc do udziału w konkursie.
Na zakończenie naszego magazynu jeszcze zaproszenie do lektury najnowszego numeru biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Zaprasza redaktor naczelny biuletynu Jan Ruman.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co roku na początku marca przywołuje tych, którzy nie zgodzili się na narzucony Polsce system komunistyczny. Data to nieprzypadkowa. 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. O święto żołnierzy wyklętych zabiegał prezes IPN Janusz Kurtyka. Ustawę w tej sprawie złożył prezydent Lech Kaczyński. Podtrzymał ją prezydent Bronisław Komorowski. Po uchwaleniu przez Sejm RP w lutym 2011 roku weszła w życie. W marcowym numerze przypominamy nie tylko 4. Zarząd WiN, żołnierzy Zapory i 5. Brygady Wileńskiej AK, ale także podważamy stereotypy związane z podziemiem obozu narodowego. Nawiązujemy też do rocznic Traktatu Ryskiego i uchwalenia Konstytucji Marcowej. Zachęcam do lektury marcowego numeru biuletynu IPN, tym razem nie tylko o żołnierzach wyklętych.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia.